Pamiętam, to Kapuściński opisuje w Hebanie, ale takie zderzenie smrodu opon i ciepła kraju. Smrodu opon oczywiście samolotu, takie pomieszanie paliwa, topionych opon samolotowych i tego buchu ciepła, który jak się otwierają drzwi samolotu, to człowieka zaskakuje. Kompletnie nie miałem pojęcia, w co jadę, gdzie jadę, do kogo jadę. Znajomość języka absolutnie żadna. Nie widziałem nic, co to za kraj, gdzie to leży. Ludzie Afryka, no to jest czarny człowiek, który lata z dzidą i poluje na to, co mu przyjdzie. Nie? Na ogniu zrobi, no i wszystko jest w porządku. Wychowywałem się w Grudzisku. Grałem w zespole kościelnym, nazywał się Izrael. Fajne czasy to były. Potem poszedłem do niższego seminarium. To była szkoła prowadzona, właściwie liceum katolickie prowadzone przez księży w Poznaniu. Więc mi przyszło powołanie jakoś tak nagle z nienacka. Poszedłem do Krakowa i w 2003 roku zostałem wyświęcony. Chciałem zawsze wyjechać do Ameryki Południowej. Zgłosiłem się do pracy w Boliwii albo Brazylii, gdzie pracuje nasze zgromadzenie. Pojechałem do Bytomia. Tam pracowałem 3 lata w bardzo fajnej parafii, pracowałem też w radio katowickim, uczyłem w gimnazjum, w liceum, w przedszkolu, prowadziłem duszpasterstwo akademickie. Bardzo dobre czasy. I po tych 3 latach, ponieważ jakoś jestem człowiekiem, który ma ogień pod stopami, nie lubię stabilności pewnej, postanowiłem coś zmienić i znowu napisałem do generała wyjazd na misję, a otworzyła się szansa Afryki, no i znalazłem się w 2006 roku w Afryce, w Tanzanii. Ja nie wiedziałem kompletnie nic o tym kraju. Kompletnie nic. Dopiero zacząłem szukać, co to za kraj, o co tu chodzi, w momencie kiedy także generał przyjął moją prośbę i wyjeżdżam. Czy do rodziców w ogóle zadzwoniłem, przynoszą mnie. Mówi, gdzie? Mówi, no do Tanzanii, do Afryki. A mówi, aha. Za chwilę mówi, co? Dokąd? No i się zaczęło, ale myślę, że ponieważ moja mama, odkąd pamiętam, też chciała kiedyś gdzieś wyjechać, coś robić więcej. Tato, powiedzmy, na to wiadomo jak patrzył. No to myślę, że trochę jej marzenie się też spełniło, że jakby ktoś podjął jej myśl. Nawet nieświadomie, absolutnie nigdy o tym nie wiedziałem. Dopiero jak ja powiedziałem, że wyjeżdżam, to wtedy ona mówi, no jak też kiedyś tam chciałam pojechać, coś tam robić i tak dalej. Tato zareagował spokojnie. Siostra moja może więcej tam płakała, że gdzieś jadę w dzikość jakąś tam, nie wiadomo co to się stanie, że mnie upolują, zjedzą, nie wiem co jeszcze. Bibi! Zastał ta kucia kanisaninini! Znaczy, przyjechałem do Butiamy, ponieważ tu jest główna misja, ale pojechałem najpierw do szkoły językowej w Makoko, w Musomie, na pół roku. I po tym pół roku wróciłem tutaj i po miesiącu od powrotu zostałem proboszczem tutaj w Butiamie. Szok był taki, że pierwsze spotkanie moje, rada parafialna, nie zrozumiałem nic kompletnie. Mimo tego, że byłem po kursie języka Swahili, po pół roku, wydawało mi się, że dobrze mi idzie. Wszyscy mówili też, że dobrze mi idzie w koło, no i się okazało, że szło niezbyt dobrze, bo nie rozumiałem nic, coś tam zungu, jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy. No to wcale nie znaczy Europejczyk, tylko białas, nie? No to słowniki tłumaczą jako Europejczyk, to jest wielutną bzdurą, jest białas po prostu, nieładnie powiedziane do białego człowieka w Afryce, nie? Ale potem już się sytuacja zmieniła trochę. Pierwsze próby, pierwsze jakieś takie rozmowy z ludźmi, spotkania, no i tak do dzisiaj.
Jina langu naitwa Robert Revocatus. Nizaliwa tarehe 16 mwezi wa 16.
Jestem nieślubnym dzieckiem. Urodziłem się 22 lata temu w Butiamie. Z tego co wiem, rodzicom od początku się nie układało. W końcu się rozstali. Mamy nie było stać na utrzymanie nas wszystkich. Dzieci było 6. Pewnego wieczoru, kiedy miałem kilka miesięcy, matka wzięła mnie i brata i zostawiła nas na progu domu naszego ojca. Dobrze, że ktoś zauważył, że tam jesteśmy, bo nie wiadomo, jak skończyłaby się noc spędzona na dworze. Koniec końców wychowała nas babcia. Teraz mieszkam u ciotki. Jak mi się żyje? Jak wszystkim tutaj. Ciężko i bez większych szans na poprawę sytuacji. Co z tego, że skończyłem szkołę średnią, że mam zawód, nawet 2 zawody, jak nie mam pracy? Żadnej. Tutaj nie ma fabryk, nie ma ani jednego zakładu. Żyjemy z dnia na dzień. W naszym świecie pieniądz tak naprawdę nie ma większej wartości. Ludzie często wymieniają się towarami. Ktoś komuś da mleko, w zamian dostanie trochę ziemniaków. Kiedy wieczorem zamykam oczy, marzę o własnym domu. Teraz mieszkam kątem u ciotki. Rozpocząłem nawet budowę, ale końca nie widać. Mocno wierzę jednak, że i do mnie kiedyś uśmiechnie się szczęście.
Młodzi ludzie w Butiamie, jest sporo ludzi, którzy skończyli szkołę średnią, po Form 4 tak zwane, bo to jest angielski system nauczania. Skończyli szkołę średnią, nie ma żadnej przyszłości dla nich, bo Jeżeli nie dostanie się, nie zda tej szkoły średniej, nie dostanie się do żadnej wyższej uczelni, bo nie stać go na to, żeby pójść na studia, no to właściwie te 4 lata nauki idą na marne. Ludzie chodzą, siedzą w domach, uprawiają pola. Są osoby, które skończyły szkołę zawodową na przykład, no i próbują coś wystartować. Problem jest taki, że żeby zacząć swój własny interes, jakiś biznes, potrzeba naprawdę niemałego grosza, nawet większego niż w Polsce, bo materiały są tu bardzo drogie. Na przykład taki spawacz. No gość skończył, jest ślusarzem. No ale spawarki nie ma. Kupić spawarkę. Po spawarce teraz prąd, który jest potrzebny do spawarki. Prądu tu non-stop, no to generator jakiś. No to wszystko razem, jak to się policzy, no to rzeczywiście tam, jeżeli ktoś nie ma pomocy z zewnątrz, to naprawdę jego przyszłość jest no mizerna. No kombinują różnego rodzaju historie. To jedni na przykład robią jako konduktorzy, zaganiając ludzi do autobusu, inni sprzedają mleko, jeszcze inni produkują jakiś alkohol. No, niestety jest też sporo ludzi, którzy palą narkotyki i tak dalej, i tak dalej. No tak, wszędzie to jest jakby, tam gdzie jest bezrobocie, tam jest zawsze problem. O, więzienia tutaj wyglądają rzeczywiście, najprostszy posiłek, żeby nie umarł z głodu, praca i jeszcze raz praca. I tak jest tutaj. Żadnych łóżek, śpią na matach, hala wspólna. Samosąd bardzo często występuje, jeżeli jest tak zwane jołe. Ktoś na przykład coś ukradł, zwłaszcza krowę na przykład komuś, wówczas krzyczy się wyraz jołe i wtedy mężczyźni z każdego domu mają obowiązek, nie prawo, jakiś nie przywilej, obowiązek zabrać broń, jaką mają w domu, no i tak długo aż się tego, tą osobę złapie. Zdarzają się rzeczywiście spalenia żywcem w oponach, czy powiedzmy zabicie nawet na miejscu. Wkłada się raz to widziałem na oczy, mam nadzieję, że więcej nie będę musiał tego oglądać. Wkłada się człowieka w 4 opony, stare opony od samochodu, związanego, się go polewa benzyną i podpala. I ludzie patrzą temu, kibicują. Jesteśmy w części wioski Butiama, z biedniejszych rejonów. Tutaj jest pan, któremu przed polą drzewą w tej chwili 2 tygodnie temu zmarł syn, 21-letni, ochrzczony w szpitalu przeze mnie. No w tej chwili szukamy tutaj drogi, żeby zrobić mu normalny dach, żeby mógł po prostu normalnie funkcjonować, strawy związane i tak dalej. Jesteśmy na całej dyskusji, jak to zrobić, żeby to wszystko było dobrze. Teraz dyskutujemy właśnie cenę na tym, jaką cenę za przyniesienie trawy i, no i potem tutaj już dwóch się zgodziło na to, że za pół darmo zrobią swoją robotę. Dom jest zbudowany z gliny, cegły surowe, nie są wypalane i one są łączone błotem. Podczas pory deszczowej niestety po kilku latach, jeżeli ta trawa, która jest na górze nad tym domie, jest źle związana, źle zrobiona, ona się po prostu rozpada. No i trzeba ją na nowo wiązać. Niektórzy ludzie nawet co roku robią to samo, dlatego że po prostu jest to źle zrobione. Albo no, nie mają pieniędzy na to, żeby to wykończyć normalnie. Więc jest to z błota i z kamieni zrobiony fundament, potem dalej na błocie z cegieł wiązanym błotem i góra jest z drewna i przykryta słomą.
Nie ma w życiu chyba większej tragedii jak śmierć dziecka. Mnie to właśnie spotkało. Niedawno odszedł ode mnie mój jedyny syn. Zabiła go anemia. Żyjemy biednie na odludziu. I jakby tego wszystkiego było mało, niedawno spadł potężny deszcz, który zniszczył dach. Dach jest z trawy, teraz są w nim dziury. Kiedy umarł mój syn, nie miałem pieniędzy, by zapłacić na przywiezienie ciała do domu. Nie mogłem nawet, jak nakazuje tradycja, przyjąć zmarłego dziecka pod swój dach. Nawet pan nie wie, co się wtedy czuje. Żal miesza się ze złością. Byłem zły na siebie i na cały świat. Płakałem, krzyczałem. Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy mi pomogli. Pochowałem syna obok domu. Zostanie ze mną i moją żoną na zawsze. Zbliża się pora deszczowa. Muszę jak najszybciej naprawić dach. Jesteśmy jednak już starzy, nie mamy pieniędzy. I znowu muszę na kogoś liczyć. Dobrze, że mam na kogo.
Tradycja jest taka, że dziecko, które czy zmarły, który wraca do domu, powinien być wprowadzony do domu ojca. Niestety ta trumna nie mogła wejść do domu ojca, ponieważ dom był dziurawy, dach dziurawy i akurat zaczął się deszcz, więc musieli poszukać domu, gdzie tą trumnę mogliby złożyć. Ciało jest zawijane w prześcieradło, potem zrobiony jest taki ala taka tunika. Powiedzmy, jest to 3 razy owijane ciało w prześcieradło, to prześcieradło się kupuje, potem się kładzie w trumnę. No, ten człowiek też nie miał ani na prześcieradło, ani na trumnę, ani na pochówek, więc tutaj żeśmy go pochowali przy domu, tak jak chowają tutaj miejscowi. Sporo się udało zrobić, no, dzięki pomocy z różnych stron, wybudować choćby 4 kościoły, choćby ten klub piłkarski, chór pierwszy dziecięcy, który tu powstał z moim udziałem, choćby pomoc dla przedszkola, no jest tego sporo do wyliczenia, nie chciałbym tego robić, bo to jakby zawsze jak mówią, że jak ktoś się sam chwali, to czas wyjeżdżać, ale mam nadzieję, że mi zdrowie pozwoli zostać, to raz. Dwa, chciałbym skończyć bibliotekę razem z takim komputerowym pokojem, gdzie będzie można uczyć obsługi komputera, coraz więcej młodych ludzi jest, świat biegnie do przodu, wszyscy mają komórki, zaczynają korzystać z internetu, z komputerów, no wszystko w telefonach na razie, ale to jest wszystko bardzo, bardzo takie, to myślę, że za jakieś tam kilka lat przyjdzie i to będzie potrzeba wówczas. Poza tym pomóc ludziom w takim normalnym życiu. No, oprócz tego, że uczymy tutaj, że powiem, wiary, religii, przekazujemy wartości, no to są też socjalne sprawy, nie? Gdzie mnóstwo dookoła biedy, które nie są w stanie ogarnąć nigdy. Nigdy nie będzie dość pieniędzy, zawsze to jest worek bez dna. A też nie chodzi o to, żeby dawać za darmo pieniądze, tylko żeby też jakoś oprócz tej pomocy duchowej, finansowej jeszcze była taka pomoc rozwoju życia, żeby człowiek, który na przykład coś dostanie od nas dzięki naszej pomocy tu pracujących, misjonarzy, coś potrafił wykorzystać dla swojego życia. No, choćby nawet, nie wiem, postarać się o wykształcenie na przykład kolejnych osób, których na to nie stać, a którzy są utalentowani. Jakiś taki program zrobić, który byłby pomocą dla nich samych, nie? Albo na przykład rozwinąć dobrze wolontariat, co jest dla mnie moim marzeniem, no bo zobaczymy, czy się uda. Jest jeszcze jedno marzenie bardzo nikłe, które gdzieś tam na dole jest i to chyba na końcu stanie spełnione. Jest tutaj wiele starszych ludzi, którzy nie mają z czego żyć, żyją sami. Rodziny niby się opiekują, niby nie, to są babcie czy dziadkowie, tacy starsi. Taki dom starców rodzinny wybudować na terenie parafii i to prowadzić, to byłoby moje marzenie, żeby tym ludziom pozwolić na choćby godnie odejść, godnie żyć w tych ostatnich momentach życia. Każdy z nas kiedyś będzie starszy. Nie pali! O jest! Zapalił! Zapalił, gonimy. Nikogo nie rozjedziemy, mam nadzieję. Asfalcik zaraz będzie piękny. Jedziemy tak, powiedzmy, średnio na godzinę ile? 80-90 po tym piasku, ale drogi są jakie są, asfaltu nie ma. Jaka sytuacja jest, każdy widzi. Dziury, kamienie, hałas, no ale jakoś do przodu. Z kierowcami jest taki problem, że większość z nich nie ma prawa jazdy, zwłaszcza ci, którzy jeżdżą na motorach. Dostaje teraz tanie motory z Indii. Motor się nazywa Toyo. Więc nie mają prawa jazdy, czasem nie znają, nie wiedzą, po której stronie drogi jechać, a strasznie szybko jeżdżą. Okej, do przodu. A motor jest tutaj, staje się głównym środkiem transportu i przewozu. Na przykład można zobaczyć gościa, który na motorze przewozi w poprzek zamontowaną trumnę z nieboszczykiem w środku. 5 osób na motorze, to jest rekord, który ja tu widziałem, to się nazywa miszkaki, czyli szaszłyk. Jeżeli ktoś taki to prowadzi motor, to mówi, że gotuje szaszłyka, no bo rzeczywiście 4 osoby na jednym siedzeniu siedzą, ściśnięte razem. No niestety problem z tym, jak jest wypadek, to wtedy jest problem dopiero. Bez kasków, bardzo szybka jazda, dziura na dziurze, bez prawa jazdy. A jeśli chodzi o drogi podczas suchej pory, deszczowej pory, podczas suchej pory jest to straszny kurz, straszny. Jak się ludzi mija, to naprawdę zostaje się ich tumany kurz, że jak przyjeżdża, jest cały okurzony. A podczas pory deszczowej to jest błoto, taniec jak na lodzie. Centrum Butiamy, no jest to... W centrum można kupić dosłownie wszystko. Można zjeść chipsy majaj, można kupić smażoną rybę, jakąś taką wieczorem. Można kupić Coca-Colę oczywiście, pograć w bilarda, obejrzeć film, pójść na disco, które tam, na które zapraszają, oraz zatankować paliwo. 62 plemiona są w Tanzanii, więc każdy plemię ma swój zwyczaj, swoje obyczaje. Akurat tutaj na tym terenie, gdzie byliśmy, gdzie można było doświadczyć tego właśnie umycia rąk, kobieta podając miskę do mycia rąk, wiadomo, ręce trzeba umyć, klęka. Nie dlatego, że szanuje tego mężczyznę jako tego konkretnego, tylko mężczyzna jest przekazicielem życia. W związku z powyższym należy się jemu szacunek. No i ten szacunek się okazuje właśnie poprzez uległość mu, poprzez słuchanie go. Przykład, kiedy kobieta zawiera ślub, staje się własnością męża. Mówi się, że jest malijaka, czyli jego własność. Tak tutaj jest. Mężczyźni jedzą osobno, kobiety jedzą osobno. I chociaż coraz częściej już zdarza się, że kobiety też razem zsiadają do stołu. I powoli, powoli zaczyna to normalnieć z naszego punktu widzenia, europejskiego punktu widzenia. Sasa! Umecenge na zapcipsi ma jaj! Sasa ma jaj, nil muambia na ni. Nil muambia rozi, alety. A my się leta łapan. Rzeczywiście w ciągu dnia jest sporo zajęć, w związku z czym się nie myśli o tym, że jest się samemu. Wieczorami głównie właściwie po już modlitwach i po jakiejś tam kolacji siadam, czasem uda mi się połączyć z internetem, z kimś porozmawiać na gadu-gadu. No internet jest wdzwaniany na zasadzie tego mobilnego internetu sieci komórkowych. No jego szybkość jest tak szybka, że rzeczywiście no, można sobie zostawić, a potem wyjść i po jakimś czasie wrócić, bo się, dopiero się otwiera. Jest to wolny internet, ale działa. Natomiast prąd jest... Jest w tej chwili coś takiego mgao, czyli wyłączają prąd na konkretne godziny. Na przykład 2 dni nie ma prądu, potem 1 dzień jest, znowu 2 dni nie ma prądu. A to wszystko wiąże się z brakiem deszczu. No w tej chwili zaczęło padać, na całe szczęście, ale im mniej deszczu jest, tym jest większe mgao, tym coraz częściej, bo elektrownie są wodne, w związku z czym w tym czasie się prąd wyłącza. A czasem się człowiek denerwuje, no ale co zrobić, no nic się nie zrobi, no. Co po moich nerwach, no człowiek się podenerwuje i tyle, a i tak prądu nie włączą, nie? Więc po co się zdenerwować, lepiej spokojnie żyć. A z reguły robię coś twórczego, staram się robić coś, co jest, jeżeli czasem mam gości, na przykład tak teraz Polski, w tej chwili piszę książkę kolejną. Rzeczywiście, no, bycie samym w tych warunkach czasem może boleć, ale nie jestem samotny. Wiem, że są ludzie, którzy o mnie myślą, którzy się o mnie modlą, którzy mnie wspierają i to bardzo, bardzo pomaga. Myślę, że trudno jest się przyzwyczaić do takiej niesprawiedliwości po ludzku rzecz biorąc, że po prostu my mamy tyle, a nie doceniamy tego, co mamy, a ktoś naprawdę może mieć niewiele, a żyć, cieszyć się tym, co ma.